Otaczają nas algorytmy mediów społecznościowych, kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć swój algorytm osobisty?
Witam bardzo serdecznie, ja w studiu Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego. Dzień dobry.
Dzień dobry, Tomaszu.
I pierwsze pytanie od razu mi się nasuwa, jak dobrze żyć?
Dobrze.
Czyli jak?
To ja od razu będę trochę przekorny i zapytam, a jak to nie jest dobrze żyć?
No właśnie, to jest dobre pytanie, bo dla każdego może być to zupełnie inny wątek. To znaczy dla jednych dobrym życiem będzie to, jeśli będą szczęśliwi w swoich związkach, a dla innych dobrym życiem będzie tak jak dla mnie podróżowanie po świecie.
Być może dlatego, że trochę tak działamy, że nam łatwiej jest mówić, czego nie chcemy, niż określać nasze marzenia czy plany. Szczególnie jeżeli jesteśmy na jakimś rozstaju i spotykamy się z trenerem, coachem, psychologiem, terapeutą, przyjacielem, to łatwiej nam jest mówić, jak nam jest teraz i jakby idąc za tym, pytanie do ciebie, czego nie chcesz, jak nie chcesz żyć.
I o tym właśnie dziś będziemy z Damianem rozmawiali, ale zanim porozmawiamy o tym, jak dobrze żyć i w ogóle jak być szczęśliwym człowiekiem, to posłuchajmy dwóch słów o tobie.
Damian Ziętara. Człowiek, który pomaga przeprowadzać zmiany, towarzyszy w nich i wspiera. Jest psychologiem, terapeutą, coachem, trenerem, a także menedżerem i prezesem. Doradza, szkoli, ulepsza, pomaga się komunikować czy walczyć ze stresem. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Pracuje z grupami, a także indywidualnie. Wie, że umysł może nas wspierać w polepszaniu jakości naszego życia. Jego wskazówka? Prowadź swoje życie poprzez dostrojenie i harmonię bez utraty energii, bez względu na zmieniające się okoliczności, by objąć kontrolę nad całością w stanie zrelaksowanej uważności. Jak to zrobić? O tym już za chwilę.
W studiu cały czas przypomnę Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego. Co zrobić, żeby bez względu na okoliczności, które nas spotykają, mieć to szczęśliwe życie?
Tak jak mówiliśmy na początku, najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, czego nie chcę, co jest tym, co mi przeszkadza, a później określić sobie tak naprawdę kilka obszarów, bo często mylnie myślimy, że możemy dobrze żyć, zmieniając jedną rzecz, tak? Czyli nie, zmienię pracę, to będę dobrze żył. Zmienię sposób żywienia i zadbam o swoje ciało, to będę dobrze żyć, tak? Będę myślał pozytywnie, to będę dobrze żyć. Otóż to wszystko jest prawdą, jeżeli jest w połączeniu. Znaczy, ja potrzebuję zadbać zarówno o to, co jest moją duchowością, czyli po co ja coś robię, po to, żeby nadać sens temu, co chcę robić. Z drugiej strony zadbać o swój umysł, czyli tak naprawdę zdrowe myślenie. W jaki sposób ja chcę myśleć o sobie i świecie innych, bo to najczęściej przekonania mnie blokują, czyli mogę sobie pomóc poprzez to, w jaki sposób będę myśleć o sobie i innych i świecie. I wreszcie potrzebuję zadbać, też nakarmić swoje ciało, z którego ta energia i motywacja też wynika. Jeżeli nie mam siły, nie mam energii, to trudno mi znaleźć motywację czy sens.
Czyli pracujemy na wielu polach, że się tak wyrażę.
Dokładnie,
czyli musimy
tak
zadbać, no nie wiem, o psychę, ale też o fizis.
Dokładnie.
To od razu, wiesz, nasuwa mi się, tak jak to powiedziałeś, miałem kiedyś taką sytuację, dawno temu byłem 20-letnim młodym mężczyzną, chciałem pracować w radiu i skończył się mój związek. I wtedy pamiętam, że byłem bardzo smutny i sobie tak pomyślałem, ale jakbym dostał teraz pracę, to od razu by mi się wszystko jakoś poukładało i jakby te kwestie związkowe odeszłyby na dalszy plan. Czyli to jest to dokładnie, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, że ja jakbym zadbał tylko o jeden aspekt, w którym bym odsunął na bok inne smutne rzeczy, które mnie spotkały, być może byłoby to tylko na chwilę. To jak w takim razie zadbać o te wszystkie rzeczy, od czego zacząć?
Zacząć od tego, co jest najbliżej, co mi najbardziej doskwiera, czego najbardziej nie chcę, tak? Czyli od tego, czego chcę uniknąć i co chcę zmienić. My zwykle dokonujemy zmiany niestety w sytuacjach, kiedy jesteśmy pod bramką, czy pod ścianą, tak? Kiedy już mamy dość jakiejś sytuacji w jakimś obszarze. I z jednej strony możemy czekać na te sytuacje, aż one się wydarzą, ale z drugiej strony możemy też pomyśleć, będąc w dość dobrym komforcie, jak my chcemy żyć, czy jak chcemy utrzymać to, co jest dobre i odpowiedzieć sobie na te kilka pytań. Po pierwsze, czego ja chcę i w jaki sposób? Jak ja się chcę czuć sam ze sobą? Po drugie, po co? Tak? Czyli nadać temu sens. Co jest ważniejsze, co z tego ma wynikać, co sprawi, że cokolwiek bym nie robił, to będzie dla mnie wartościowe i samo robienie tego będzie mnie motywowało. No i potrzebuję zadbać o to, żeby mieć na to wszystko siły. Czyli potrzebuję zadbać o to, w jaki sposób się odżywiam, powiedziałam, potrzebuję zadbać o ruch, nakarmić no to swoje ciało, żeby tą energię do tego wszystkiego mieć.
Czy zmiana w takim razie jest prosta?
W teorii tak. W praktyce jest niesłychanie wymagająca, bo tutaj nikt nas nie kontroluje. Tutaj nikt nas nie będzie sprawdzał, za to nie musimy bardzo często płacić, a bardzo łatwo się wytłumaczymy z tego, że czegoś nie zrobiliśmy, bo nie mamy na przykład czasu, pieniędzy czy czegoś. Więc zmiana jest wymagająca, bo ona zależy wyłącznie od nas.
Strefa komfortu?
Można to tak określić, ostatnio popularne. Może to być określane
czyli
jako strefa
jesteśmy
komfortu.
Jesteśmy w takim kółku, poza który to kółko boimy się wychodzić, ponieważ jest tam coś, czego nie znamy i nie wiemy, co nas może spotkać, kiedy wyjdziemy poza to kółko, tak?
Ja częściej mówię, że nam jest wygodnie być w strefie chciejstwa. Czyli ja bardzo chcę, ja bardzo chciałbym, jest taka fajna, krótka anegdota, jak spotyka się dwóch kolegów, jeden mówi, chciałbym polecieć jeszcze raz do Chin, a drugi go pyta, to już byłeś? A on mu na to odpowiada, nie, ale już kiedyś chciałem. Że my mamy wiele chciejstw, natomiast jeżeli zapytać, takie najbardziej prozaiczne jest, jak ktoś przychodzi do mnie na sesję, pytam, a czego chcesz, tak? Czego potrzebujesz? No, mówi mi, chcę być szczęśliwy. Okej, fajnie, a czym jest dla ciebie szczęście? I tutaj jest, no jak to? Szczęście, tak? My bardzo często nie zadajemy sobie tych dodatkowych dwóch, trzech pytań, czym jest dla mnie to, czego chcę, a już zupełnie rzadziej podejmujemy jakieś działania, żeby do tego dotrzeć.
Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego, jest moim i Państwa gościem i do rozmowy wracamy już za chwilę, zrobimy sobie ćwiczenia.
80% tego, czego się obawiamy, nigdy się nie wydarzy. Na 8% tego, co się wydarzy, nie będziemy mieli żadnego wpływu. Z pozostałą częścią większość z nas potrafi sobie znakomicie poradzić. Przekonuje twórca racjonalnej terapii zachowań Maxie C. Maltzby. Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, ale jest kilka wskazówek. Osadzenie w tu i teraz, uważność na nasze przekonania, które mogą prowadzić nas w ślepe uliczki. Z pewnością słyszeliście modlitwę o pogodę ducha. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. W poszukiwaniu i tej pogody ducha, i akceptacji, i odwagi, i mądrości wybierzemy się w dzisiejszym odcinku Algorytmu Osobistego. Jej, 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 Medellin, ojojoj, Pablo Arias, hej, jej, jej. Słowo, jego rytm i znaczenie, dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi, bo to słowo, jego rytm i znaczenie, dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi. El camino, por donde voy me lleva, a ti cariño mio, con cada encuentro, cada beso y cariño, cada vez que hablamos por traductor, la sonrisa que damos y cada selfie que hacemos nos encanta, nos encanta, nos encanta. Słowo, jego rytm i znaczenie, dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi, bo to słowo, jego rytm i znaczenie, dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, zawsze zrozumiany w języku ziemi. Te imagino desnuda en mi cama. No eres santa, deja ya ese drama. Ya yo sé lo que quieres, conmigo te atreves. Vente conmigo unas bonitas vacaciones. Disfrutemos de la noche hasta que salga el sol. Soy Getón y Philly, esa es la mejor combinación. Słowo, jego rytm i znaczenie, dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi, bo to słowo, jej, 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 ojojoj. Słowo i jego rytm. Tak, 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 nie, nie, nie. Słowa mogą ranić, słowa mogą łączyć też. Nieważne czy przyjaźń, nieważne czy miłość, przecież to wszystko jest tylko jedną chwilą, chwilą z tobą, kiedy jesteś tutaj obok mnie. Chwilą ulotną jak słowo, ale słowo odzwierciedla także to, co czuję w środku. Jeszcze raz od początku, mój kotku, zaśpiewam to słowo tak głośno, jak tylko potrafię. Bez względu na poprawność językową, zasady, ortografię, konwenanse, chcę tańczyć z tobą ton. Reggaeton, don, 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 don. Reggaeton, don, 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 don. Reggaeton, don, 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 don.
haciendo el ritmo que te encanta.
To taka niezwykła przygoda, która potwierdza to, że wszystkie marzenia mogą się spełnić. W grudniu 2020 roku pojechałem po raz kolejny do Kolumbii i tam razem z moim przyjacielem Pablo Ariasem i jego kolegą, który stworzył muzykę De Santo, zrobiliśmy właśnie taką piosenkę w dwóch językach, po hiszpańsku i po polsku. Planujemy teledysk w przyszłym roku. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś naprawdę bardzo fajnego. Algorytm osobisty, w studiu cały czas Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego. Witam ponownie.
Witam.
No i pora na ćwiczenia. Ciekawy jestem, co przygotowałeś, co będziemy robili. Rozumiem, że będziemy coś zmieniali w naszym życiu.
Będziemy wychodzili z pewnego dyskomfortu, który jest. Potrzebujemy jakiejś sytuacji, która jest dla nas niekomfortowa. Zwykle tak jest, kiedy się spotykamy, żeby coś zmienić. W związku z czym też potrzebujesz wczuć się w jakąś sytuację, w której czujesz się niekomfortowo.
No to spróbujmy w takim razie. No to mam taką jedną sytuację.
Okej. Okay. To jeżeli ją masz, to pomyśl sobie jeszcze, a jak byś chciał, żeby było? Czyli co jest twoim celem? Jakbyś chciał się czuć, działać, funkcjonować?
To tą sytuacją jest strach przed jakąś sytuacją w życiu, której się boję. No to chciałbym nie mieć tego strachu. Chciałbym nie myśleć negatywnie o tym, że w przyszłości wydarzy się coś złego.
Dobra, czyli mamy ten strach, to teraz pomyśl sobie o tym strachu i jakąś główną myśl znajdź, która pod tym strachem jest. Strach jest emocją, zwykle temu towarzyszy jakaś myśl.
Tak jak myślę o tym strachu, to wydaje mi się, że wynika to z tego, że mogę mieć zablokowane możliwość wyjeżdżania
w świat. Nie tłumacz, z jakiego powodu ona jest, tylko jaka ta myśl jest. Tak? Czyli jeżeli na przykład czuję strach, to pod tym może być myśl, co będzie, jak sobie nie poradzę. Nie? Czy ja nie dam rady, nie
czyli
mam
co
dość
się wydarzy,
zasobów.
Tak? Tak? Bezsilność.
To jest kolejna emocja. Co jest pod bezsilnością? Jaka myśl? Co sprawia? Jaka myśl o tobie, o świecie, o innych sprawia, że czujesz się bezsilny?
No trudne. Trochę się trzeba pozastanawiać. Co to sprawia, prawda? Że czuję się bezsilny z tą sytuacją? Strach przed tym, że... No...
Okay, jaka myśl?
Jaka myśl?
Myśli to zwykle są jakieś przekonania. Aha. Więc jaka myśl bądź jakie przekonanie jest pod tym strachem? Ono może dotyczyć ciebie, tak? Czyli jakiejś wiary w siebie bądź jej braku. Może dotyczyć oceny innych albo siebie samego w wielu różnych aspektów, ale zwykle jest jakaś myśl, tak? Czyli co myślę o sobie, że powoduje to we mnie strach. Tak? Jeżeli idę na egzamin z prawa jazdy, to też pojawia się we mnie strach, tak? To jest emocja, która jest mniejsza, większa, ale ona się pojawia. A pod tym jest myśl, a jak sobie nie poradzę? Czy ja jestem dostatecznie dobry, żeby już zdać? Przecież nie mam takich wyćwiczonych umiejętności, a egzaminator na pewno będzie robił wszystko, żeby mnie oblać, tak? Czyli to są te myśli, które generują tak naprawdę tą emocję.
To widzisz, to wynika, to o czym rozmawiamy wynika z chęci podróżowania i z tego, że ja chcę wyjechać za granicę za chwilę i boję się, że zostanie to zablokowane z tego względu, że mamy COVID i może mi sytuacja wywrócić wszystko do góry nogami.
Okej, czyli mamy ten strach zewnętrzny. To teraz pomyśl sobie, czy ta myśl pomaga ci realizować ten twój cel?
Zdecydowanie nie.
Czy ta myśl pomaga ci czuć tak, jak chciałbyś się czuć?
Nie.
Czy ta myśl pozwala ci unikać jakichś błędów, pomaga ci unikać konfliktów?
Troszkę tak, bo mogę na przykład, nie wiem, sprawdzić wszystkie obostrzenia, które są w danym kraju i później sprawdzić, jakie dokumenty muszę przygotować i przygotować się do tego lepiej.
Okej, czyli jeżeli jesteś zestresowany, to możesz to rozładowywać poprzez poszukiwanie większej ilości informacji. Okej. A czy ta myśl chroni twoje życie i zdrowie?
Nie.
Jeżeli mamy kilka odpowiedzi, czy co najmniej trzy na nie, tak? Czyli tak jak w twoim przypadku, to oznacza to, że ta myśl, to przekonanie nie pozwala ci zrealizować tak skutecznie, jak mógłbyś tego działania, tego marzenia. Więc w takiej sytuacji, skoro to przekonanie ci ogranicza, a jest tylko twoim myśleniem, czy może warto znaleźć inną myśl, która nie będzie generowała strachu.
Widzisz, ale to jest ciekawe, co mówisz, bo ostatnio, kiedy rok temu wyjeżdżałem w taką całą długą podróż 9-miesięczną, rzeczywiście miałem miliony strachów w związku z pandemią i z tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Podkręcali to jeszcze moi znajomi, którzy pisali, jak to, nie boisz się podróżować w pandemii i tak dalej. Później, jak pojechałem na lotnisko, to nagle się okazało, że te wszystkie strachy są irracjonalne, dlatego że po prostu mierzą temperaturę, sprawdzają test i w zasadzie nic więcej. A wszystkie te moje wyobrażenia, które się pojawiły w głowie przed tym, jak, nie wiem, urzędnik dziennik celny na granicy mnie blokuje, ponieważ są obostrzenia covidowe i tak dalej, okazały się tylko moim wyobrażeniem w głowie.
I dokładnie tak jest. My bardzo często tworzymy sobie pewne wyobrażenia, które generują jakieś negatywne myśli, które generują kolejne negatywne myśli. I teraz jeżeli ja czuję jakieś napięcie, czuję jakąś negatywną emocję, to mogę sobie to zbadać tymi kilkoma pytaniami. Czy mi to służy? Czy mi to pomaga? Czy mnie to chroni? Tak jak to zrobiliśmy w tej chwili. Czyli racjonalnie zbadać, czy ta myśl mi służy. Jeżeli nie, to ona już jest słabsza. I teraz co mogę sobie pomyśleć w tej sytuacji twojej? Tak. Możesz sobie na przykład pomyśleć, a zresztą powiedz ty, jak możesz zastąpić myśl, która jest dla ciebie ograniczająca?
No wiesz co, na pewno jak zrobię research i zobaczę, jakie są ograniczenia prawdziwe, to się do tego przygotuję i będę mógł w ten sposób zmienić tę myśl, bo będę przygotowany. Mogę, nie wiem, na różnych forach i grupach poczytać albo zamienić dwa słowa.
Ale to już są działania. Tak? A pierwsza jest ta myśl. Skoro myśl była, COVID może zablokować mój wyjazd.
To ja mam coś takiego, że mnie Jurek Owsiak tego nauczył, że ja po prostu staram się myśleć pozytywnie, że wszystko będzie dobrze.
Okej, to też jest dosyć niebezpieczne, bo to zwalnia z działania. To działanie nam jest potrzebne do tego, żeby zapobiegać. Więc na przykład mógłbyś sobie pomyśleć, zamiast ta sytuacja covidowa może spowodować, że nie wyjadę, możesz sobie pomyśleć, to jest wyjątkowy czas i wymaga ode mnie więcej przygotowań, tak, żebym mógł bezpiecznie zaplanować swoją podróż. I kiedy masz taką myśl na temat tego wyjazdu, to jakie emocje się pojawiają? Czy tam też jest strach?
Spokój.
Jest więcej spokoju. A jak jest spokój, to jak to wpływa na twoje działanie?
No, jestem bardziej zmotywowany.
I jak masz taką myśl, to pomaga ci to realizować twoje cele? Pomaga ci się czuć tak, jak chcesz się czuć?
Zdecydowanie.
Chroni twoje życie i zdrowie?
Jak
pomaga ci unikać błędów, konfliktów?
Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego, jest z nami i za chwilę wracamy do rozmowy.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego, cały czas w naszym studiu. Bardzo fajne ćwiczenie przed chwilą. To jeśli pozwolisz, to teraz, no bo tak naprawdę to ćwiczenie dotyczy zmiany myślenia, tak?
Tak, to jest ta część nasza mentalna, czyli to, w jaki sposób my myślimy o sobie i świecie. To jest jeden z istotnych elementów, jeden z trzech, tak jak mówiłem, oprócz tego, co możemy nazwać duchowością, czyli tak naprawdę wiarą w to, czy nam się coś uda, czy nie i czy to ma sens. No i mamy ten trzeci aspekt pod tytułem nasze ciało.
No właśnie, i o tym za chwilę, bo chciałbym, żeby teraz Tomek Lipiński dwa słowa powiedział, muzyk, którego zaprosiłem do współpracy przy książce o zmianie, którą kiedyś napisałem. I właśnie o zmianie chciałbym, żeby on dwa słowa powiedział, dlatego że ja uwielbiam w ogóle Tomka Lipińskiego za jego fajne filozoficzne patrzenie na świat i na zmiany też. Posłuchajmy.
Zmiana to jest jedyne, co, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Wszystko, co nam się wydaje stałe, tak? Czy wszystko, co chcemy widzieć jako stałe, czy wszystko, co chcemy, żeby było stałe, tak? Bo ta stałość kojarzy nam się z poczuciem bezpieczeństwa, z jakąś pewnością, to jednak właśnie to wszystko okazuje się, że po prostu nie istnieje, tak? To znaczy istnieje tylko i wyłącznie zmiana. To jest coś, co możemy do pewnego stopnia dostrzec gołym okiem, jak się rozglądamy, po prostu widzimy wyłącznie ruch cały czas, widzimy rośliny, które w każdej sekundzie są inne, ponieważ bez przerwy rosną, tak, i bez przerwy się poruszają. Już nie wiem, co nas samych, gdzie wszystkie procesy, idąc w głąb aż do poziomu komórkowego, a idąc jeszcze bardziej w głąb, o czym wiemy dzisiaj, dzięki fizyce kwantowej i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wyłącznie zmiana.
Tomasz Lipiński, bardzo dziękuję. Muzyk właśnie o zmianach. To może teraz zmienimy postawę naszego ciała w kolejnym ćwiczeniu.
Bardzo proszę.
No to jedziesz.
Tak jak wspominałem, te trzy obszary są istotne i jak będę tobie czy wam mówił o tym, że to jest istotne, to możecie w to uwierzyć albo nie. Dlatego zapraszam was do tego, żebyście wykonali proste ćwiczenie właśnie z ciałem. Ciebie, Tomku, też o to teraz poproszę. Jakbyś mógł usiąść i położyć na swoich kolanach łokcie, unieść do góry dłonie i umieścić w nich głowę, tak? Czyli połóż głowę w swoich
rękach. Czuję się, jakby siedział załamany.
I opuść tą głowę na dół, znaczy patrz w podłogę, a dodatkowo napnij mocno mięśnie dłoni, ramion, nóg, tak? I patrz w tą podłogę. Masz to?
Mam. Siedzę taki skulony.
I pomyśl sobie teraz, jak jest fajnie.
jak dobrze mi w tej sytuacji, w której jestem.
No nie. Okay? Nie, no nie udało mi się.
Dobra, a teraz dla odmiany usiądź sobie wygodnie, tak? Czyli oprzyj się oparcie fotela, na którym siedzisz, rozluźnij mięśnie, popatrz gdzieś w górę, weź sobie głęboki oddech i pomyśl sobie, kurde, jaki fatalny dzień. Jak źle się czuję dzisiaj.
No, ale tak nie jest. Raczej w tej pozycji, jak siedzę, to raczej wszystko jest okej. Okay.
I zobacz, to jest bardzo proste ćwiczenie, które nam pokazuje, jak to nasze ciało jest ważne. Jeżeli nie zadbamy o to, żeby go słuchać i reagować, to może nam bardzo przeszkadzać.
Ale czy ja dobrze rozumiem, że w sytuacji, w której mam przygnębienie, to ja się mam po prostu rozwalić na fotelu, rozłożyć ręce, podnieść je w górę i w ten sposób, nie wiem, mową niewerbalną ciała zmienić swoje nastawienie?
Zmień swoją postawę. Tak jak teraz trudno było ci uwierzyć w to, że jest fajnie w momencie, kiedy byłeś cały spięty. Tak. Tak? Więc jeżeli czujesz, że jest ci źle, tak? Czuwasz jakiś dyskomfort, to pierwsze, co możesz zrobić, rozluźnić swoje ciało, czyli zneutralizować to napięcie. Rozluźnić się, stanąć, rozprostować ramiona, wziąć kilka głębokich wdechów i sama ta postawa zmienia już to, w jaki sposób ja się czuję. Tak jak trudno było ci uwierzyć, że jest fatalnie w momencie, kiedy siedziałeś rozluźniony, oparty o fotel, na którym siedzisz.
Czyli ćwiczenie pokazuje, że w różnych sytuacjach naszego życia postawą ciała możemy zmienić emocje, które są w nas?
Jak najbardziej tak. Niestety oduczyliśmy słuchać się swojego ciała. Znaczy ono daje nam jako pierwsze sygnały poprzez to, że się napina. Możemy spędzić kilka godzin w biurze i wrócić po tych kilku godzinach do domu i czuć się zmęczeni, tak jakbyśmy przerzucili tonę węgla. Mogą nas boleć wszystkie mięśnie w momencie, kiedy nic fizycznie nie robiliśmy. Dlatego, że przez ten cały czas byliśmy bardzo mocno spięci. Więc pierwsza rzecz to jest to rozluźnienie tego ciała. Druga, idąc dalej, to jest praca z tym, jakie tam właśnie myśli i przekonania się pojawiły i gdzie ja sam siebie wkręciłem w jakąś niefajną historię czy opowieść o sobie.
Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Damian Ziętara cały czas w naszym studiu, trener rozwoju osobistego. Witam ponownie, Damianie. I teraz byśmy trochę porozmawiali o tym, jak wygląda praca z ciałem. W ogóle jak wygląda trening mentalny na świecie?
Bardzo różnie. Bardzo różnie, a tak naprawdę bardzo podobne. Czyli jest wiele różnego rodzaju szkół, wiele podejść, wiele mód. W Polsce w ostatnich latach bardzo modne jest bieganie, modna jest joga, modne są różnego rodzaju zajęcia mindfulness, mamy squashe, bieganie, jazdy na rowerze, więc form jest bardzo dużo. Ja bardziej zastanowiłbym się, co zrobić, co będzie mnie osobiście służyło i mnie wspierało i będzie jakby dostosowane do tego, czego potrzebuję, a nie będzie trochę wymogiem środowiska. No ja nie wiem, jak ty tam, ale mam wrażenie, że jeżeli ktoś z boku w mojej firmie czy w otoczeniu jakąś aktywność robi, na przykład biega albo morsuje, o, to jest bardzo popularne, no to ja też będę. Nie zastanawiając się, czy to jest coś, co jest
dla ciebie,
co jest dla mnie. Ten ruch i dbanie o ciało i umysł jest istotne, ale ważne, żeby to była moja decyzja i dostosowana i do moich możliwości, miejsca i czasu, bo nie trzeba wiele, żeby sobie też zaszkodzić, a ta zła motywacja też nam szybko może zabrać energię tak naprawdę do jakiejkolwiek zmiany.
W korporacjach jest modny work-life balance. To może taki balans ciało i umysł?
Ja w treningu mentalnym, który proponuję, jakby zapraszam do tego, żeby łączyć kilka elementów, tak? Czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, zacząć słuchać swojego ciała, a zaczynamy od oddychania. Najprostsze treningi oddechowe pozwalają nam skupić się na swoim ciele. W dalszej kolejności uczymy się tak naprawdę koncentrować na wybranych bodźcach, które nas otaczają, po to, żeby móc właśnie w takiej zrelaksowanej uważności odpowiadać na to, co się dzieje wokół nas, a nie reagować. Bo to, co my bardzo często robimy, to na bodźce, które się pojawiają, reagujemy, czyli to są reakcje gdzieś bezwarunkowe, a rzadziej są to odpowiedzi. Ja zwykle reaguję strachem, a jak mam strach, to mogę zareagować krzykiem wobec kogoś bliskiego, współpracownika, a w momencie, kiedy zauważam to, co się dzieje, mogę zastanowić się nad przyczyną, mam spokój w sobie, to mogę na to odpowiedzieć, tak? Pytaniem, stwierdzeniem, czymkolwiek, tak? Bez nadmiernego zaangażowania emocji, których później mogę się chociażby wstydzić.
Wspomnienia mają tutaj znaczenie? Nasze doświadczenia, wspomnienia, nasze, no nie wiem, filtry, przez które sobie coś przekładamy w życiu?
A jak myślisz?
No dobre pytanie. No, ja myślę, że wszystkie doświadczenia, które zbieramy w życiu, powodują, że albo się czegoś boimy, albo dużo prościej do tego podchodzimy.
Nasze doświadczenia mają wpływ. Tylko, że bardzo często my żyjemy tymi doświadczeniami, pomimo tego, że one gdzieś już dawno są za nami. Ja tutaj znów trochę odwróciłbym sytuację, bo doświadczenia to jedno, z doświadczeniami być może możemy sobie poradzić, ale my trudniej czy bardziej wymagające jest dla nas poradzić sobie z emocjami, dlatego że przez lata przynajmniej mojego dorastania, dojrzewania, czy wczesnej dorosłości, albo i dorosłości, z każdej strony słyszałem, będzie dobrze, nie przejmuj się, chłopaki nie płaczą i tego typu rzeczy. Nikt nie powiedział mi w momencie, kiedy było mi smutno i źle, to okej, Damian, że jest ci smutno. Tak też jest dobrze, to po coś jest. My uciekamy przed emocjami i nie rozmawiamy o nich, a one są dla nas bardzo cennym źródłem informacji, bo każda wymagająca emocja jest dla nas informacją, że dzieje się dla nas coś ważnego i teraz ja mogę jej posłuchać i przekuć ją w działanie. Tak? Jeżeli ja się czegoś boję, tak jak wcześniej mówiłeś, że masz obawę przed wyjazdem, to możesz posłuchać tej emocji i znaleźć myśl, która za tym idzie, coś z nią zrobić, zobaczyć, że ona jest nieracjonalna i podjąć działania, bo jednocześnie ten strach pojawia się dlatego, że ci zależy na tym wyjeździe. Czyli ten strach jest ważny dla ciebie. Ja się o czymś ważnym informuję. Jeżeli to jest dla mnie ważne, no to co ja mogę zrobić, żeby uniknąć różnych rzeczy, których nie chcę? Czyli żeby móc zrealizować to, na czym mi zależy, czyli wyjechać w tym momencie.
Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego. Za chwilę wracamy do rozmowy. I na zakończenie jeszcze raz Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego. Witam cię, Damianie, ponownie. I teraz chciałbym, żebyśmy trochę o błędach porozmawiali. Mogę popełnić błąd?
Oczywiście. A nie popełniasz?
Popełniam, ale zauważyłem, że trochę się nie lubię do tego przyznawać.
Nikt nie lubi.
To co zrobić, jak popełnimy błąd i jak zaakceptować ten błąd?
Po pierwsze, zaakceptować, że popełnialiśmy, popełniamy i będziemy popełniać błędy. Gdybyśmy tego nie robili, to nie byłoby mowy o tym, że się czegokolwiek nauczymy. Gdybyś nie popełniał błędów jako małe dziecko, to po pierwszym razie, kiedy próbowałbyś postawić pierwszy swój krok, a być może drugi, i wylądowałbyś na dywanie, to stwierdziłbyś, że nie, no ja popełniam błędy, więc nie będę tego robił i nie nauczyłbyś się chodzić.
Czyli rozumiem, tutaj dążysz do tego, że jakby uczymy się na błędach i gdybyśmy nie popełniali błędów, to być może byśmy się wielu rzeczy nie nauczyli w naszym życiu, choćby w tym takim rozwoju z dzieciństwa do dorosłego człowieka.
My uczymy się siebie poprzez błędy, bo jeżeli chcemy być sobą, jak śpiewał kiedyś Perfekt, jeżeli chcemy rzeczywiście tym swoim życiem być, to potrzebujemy swoich własnych doświadczeń. Możemy słuchać innych i warto jak słuchamy, natomiast nasza przekorna natura mówi doświadcz. Jeżeli ktoś doświadcza, to jest moje i ja w to albo wierzę, albo nie.
No ale to od razu mi się nasuwa mama biegająca, nie dotykaj, bo się pobrudzisz, nie rób tego, nie rób tego, i tak naprawdę na każdym kroku już mamy jakieś ograniczenia, które gdzie ciągle słyszymy, to źle robisz, tamto jest złe i tak dalej, i tak dalej. Czy to też później nie buduje w nas jakiegoś takiego problemu do tego, że no nie chcemy tych błędów popełniać, bo po prostu no, to jest nieakceptowalne?
Buduje w mniejszym bądź większym stopniu. Tutaj ten temat akurat jest dość zawiły, bo jakby różnie zwracają uwagę inni ludzie na nas. Jedna mama może mówić uważaj, a druga mówi leć i baw się. Więc doświadczenia są bardzo różne i różna jest nasza wrażliwość. Czy możemy na bardzo drobne, subtelne sygnały, czy zwrócenie uwagi, albo drobne niepowodzenie, przeżywać je bardzo mocno i głęboko i się wycofywać z różnych działań, a możemy dostawać bardzo silne razy od życia, czy bardzo negatywne informacje zwrotne od innych i się tym praktycznie kompletnie nie przejmować. Więc tak jak powiedziałem, temat jest trochę bardziej skomplikowany, bo ta nasza wrażliwość i doświadczenia są różne. Wracając do tematu błędów, pierwszą podstawową rzeczą jest zaakceptowanie tego, że my te błędy popełniamy, że to nie jest nic złego. To, co warto zrobić dalej, zamiast narzekać na siebie i na świat, że ten błąd popełniliśmy, to zobaczyć, co z tego dla mnie wynika. I traktować błędy jako informację. Jeżeli ja popełniłem błąd, to dla mnie jest to informacja, że coś zrobiłem w taki sposób, co doprowadziło do tego błędu, więc potrzebuję w tym swoim sposobie działania coś zmienić, żeby móc uzyskać inny efekt, żeby tego błędu nie powtórzyć.
Przypomniała mi się taka sytuacja, jak pracowałem w jednej z moich pierwszych firm w zespole 10-osobowym i mieliśmy w pomieszczeniu socjalnym taką wodę, że podchodziło się, naciskało guzik i ta woda leciała. Taki uchwyt był. Ja ten uchwyt złamałem. I ja ten uchwyt odłożyłem z powrotem na miejsce, wyszedłem z tego pomieszczenia, usiadłem i zacząłem pracować. I nagle kierowniczka działu mówi, a kto to zepsuł? I oczywiście cisza, ja się do tego nie przyznałem kompletnie. I ona mówiła, nie bójcie się przyznać, przecież nic się nie stało, ale po prostu powiedzcie uczciwie. I ja się do tego nie przyznałem. Tak bałem się bardzo przyznać konsekwencji, ale to jakaś bzdura totalna, no bo dlaczego miałyby być jakieś konsekwencje? No przecież by mnie z pracy nie wyrzucili za to. Ale gdzieś ten strach był. Jak sobie z tym poradzić?
Jak sobie poradzić z tym strachem? Tutaj znów mamy kilka rzeczy, bo to jest strach przed oceną i konsekwencjami.
Czyli to, co mówiliśmy na samym początku.
I przekonania, które gdzieś tam nam wchodzą w głowę, co takiego się złego stanie. Zauważyłem swój błąd i uciekłem, może nikt nie zauważy. To też taka naturalna nasza tendencja do tego, żeby jednak unikać negatywnych sytuacji i trochę pewnie w tym okresie dla ciebie brak takiej odwagi w to, że pewne rzeczy mogą się zdarzyć i zgody na to, że mogę popełnić błąd, tak. Nawet zepsuć kranik, tak?
Pani Alino, jakby pani to słyszała, to tak, to byłem ja, przyznaję się, po latach, po 20 latach. W każdym razie rzeczywiście to jest ciekawe, że te nasze przekonania potrafią nas bardzo mocno ograniczać w życiu.
Tak, ale dotknęliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo tak jak teraz powiedziałeś, przekonania i w tej konkretnej sytuacji gdzieś pojawiła się odwaga, tak? Czyli ważne, żebyś myśmy zobaczyli, jakie są takie nasze główne, istotne wartości. Wartością, która będzie nam bardzo pomagać, jest między innymi odwaga. Wartością, którą ja sobie bardzo cenię, jest szacunek, ale zarówno do siebie, jak i do innych. Tak? Wartością może być miłość, wartością mogą być ludzie, tak? Każdy z nas ma różnie ułożone te wartości i w momencie, kiedy odpowiemy sobie dla nas, co jest ważne, czyli gdybyś wtedy miał w sobie mocno ugruntowaną wartość pod tytułem odwaga, uczciwość i szczerość, to powiedziałbyś zaraz po złamaniu tego, przepraszam, ułamała się taka jedna rzecz, czy nie wiem, czy możemy to wymienić, czy zacząłbyś szukać rozwiązania, tak, zamiast uciekać od odpowiedzialności.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Damian Ziętara, trener rozwoju osobistego. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.